Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Hatching Twitter, Nicka Biltona, to reportaż biznesowy i zbiorowa biografia o narodzinach Twittera, platformy znanej dziś jako X. Autor, dziennikarz technologiczny, odtwarza drogę od nieudanego startupu Odeo do serwisu, który szybko stał się globalnym narzędziem rozmowy, informacji i autopromocji. W treściu centrum książki znajdują się czterej współtwórcy: Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone i Noah Glass. Bilton nie przedstawia ich jako samotnych geniuszy. Pokazuje raczej zderzenie odmiennych ambicji, temperamentów i wizji produktu, a także rolę inwestorów oraz pracowników w walce o kontrolę nad firmą. Tytułowe pieniądze, władza, przyjaźń i zdrada nie są tu dodatkiem do historii technologii, lecz siłami, które współtworzą produkt i jego publiczną legendę. Dzięki relacjom, dokumentom oraz wewnętrznej korespondencji książka wyjaśnia, że sukces Twittera nie wynikał z prostego wykonania jednego pomysłu. Był skutkiem eksperymentów, konfliktów personalnych, przypadków i decyzji podejmowanych pod presją gwałtownego wzrostu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Twitter powstał z porażki Odeo, a nie z gotowego planu na rewolucję. Jedną z najważniejszych tez Hatching Twitter jest to Boot the Cock, że Twitter nie narodził się jako precyzyjnie zaplanowana odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie rynku. Wyrósł z Odeo, firmy związanej z podcastami, której perspektywy osłabły, gdy Apple zaczęło rozwijać podcasty w ekosystemie iTunes. Zespół potrzebował nowego kierunku, więc testował rozmaite pomysły. W tym środowisku pojawiła się prosta koncepcja krótkich komunikatów wysyłanych przede wszystkim przez telefon. Bilton wykorzystuje tę genezę, aby podważyć wygodny mit, że największe firmy technologiczne zaczynają od kompletnej wizji i konsekwentnie ją realizują. Znaczenie tej historii jest praktyczne. Początkowy produkt Twittera nie był pełnym serwisem społecznościowym w dzisiejszym rozumieniu, lecz ograniczonym narzędziem komunikacji. Limit znaków wynikał z technicznych warunków wiadomości SMS, a nie z uniwersalnej teorii o idealnej długości wypowiedzi. Ograniczenie stało się jednak cechą formatu, która zachęcała do skrótu, szybkości i częstego publikowania. Książka pokazuje więc, że ograniczenia technologiczne mogą wpływać na zachowania użytkowników i kulturę komunikacji. Równie ważne jest to, że sukces wymagał późniejszego dopasowania produktu do sposobów, w jakie ludzie faktycznie z niego korzystali. Hashtagi i mechanizmy śledzenia tematów rozwinęły się m.in. dlatego, że użytkownicy sami szukali sposobów porządkowania rozmów. To opowieść o przedsiębiorczości jako procesie prób, obserwacji i korekt, nie o jednorazowym olśnieniu. Po drugie, spór o pytanie statusowe ujawnił dwie odmienne wizje publicznej komunikacji. Bilton przedstawia konflikt o sens Twittera jako coś więcej niż kłótnie o hasło widoczne w oknie publikacji. Pytanie, co robisz? Sugerowało narzędzie do osobistych aktualizacji, krótkich komunikatów o własnym dniu i bieżącej aktywności. Pytanie, co się dzieje? Przesuwało akcent ku wydarzeniom, obserwacji otoczenia i przekazywaniu informacji innym ludziom. W książce różnica ta wiąże się z napięciem między podejściem Jacka Dorseya, silnie związanym z mobilnymi statusami, a szerszym spojrzeniem Evana Williamsa na publikowanie w sieci. Ten szczegół ma duże znaczenie, ponieważ definiuje rodzaj społeczności, który może powstać wokół produktu. Serwis skoncentrowany na prywatnym statusie wzmacnia kontakt ze znajomymi. Serwis skoncentrowany na tym, co dzieje się wokół, może stać się kanałem wiadomości, komentarza, relacji na żywo i debaty publicznej. Twitter ostatecznie mieścił oba zastosowania, lecz jego rosnące znaczenie wynikało w dużej mierze z drugiego modelu. Krótka wiadomość mogła być jednocześnie osobistą opinią i elementem większej publicznej rozmowy. Książka pomaga zrozumieć, że projektowanie produktu zawsze zawiera ukrytą decyzję o ludzkim zachowaniu. Interfejs, domyślne pytanie i techniczne ograniczenia nie są neutralne. Podpowiadają użytkownikom, czy mają mówić o sobie, reagować na świat, czy budować widoczność wobec nieznanej publiczności. Bilton pokazuje też, że spory założycieli o produkt bywają równocześnie sporami o to, jaką rolę w społeczeństwie ma pełnić rozwijana technologia. Po trzecie, współzałożycielstwo nie gwarantuje trwałej władzy ani uznania zasług. Hatching Twitter szczegółowo opisuje, jak niejasne granice między pomysłem własnością, stanowiskiem i publicznym wizerunkiem prowadziły do konfliktów. Czterej kluczowi współtwórcy, Jack Dorsey, Evan Williams, Bis Stone i Noah Glass, wnieśli do powstania firmy różne zasoby. Williams zapewniał doświadczenie przedsiębiorcze i finansowe zaplecze Odeo. Glass był związany z wczesnym rozwojem projektu i nazwą Twitter. Stone wnosił kompetencje twórcze oraz komunikacyjne, a Dorsey odegrał istotną rolę w koncepcji krótkich, mobilnych komunikatów. Książka nie sprowadza tej historii do prostego wskazania jednego autora pomysłu. Najważniejsza lekcja dotyczy jednak tego, że formalne współzałożycielstwo nie zabezpiecza pozycji w szybko rosnącej organizacji. Noah Glass został usunięty z firmy, mimo swojego wkładu w jej początki. Dorsey, początkowo dyrektor generalny, także stracił funkcję, gdy narastały wątpliwości dotyczące jego przywództwa i operacyjnego przygotowania. Evan Williams przejął stery, ale później sam został zastąpiony przez Dicka Costolo, a Dorsey odzyskał wpływy jako przewodniczący rady. Bilton pokazuje, że wraz z rozwojem startupu zmieniają się kryteria władzy. W fazie pomysłu liczy się inicjatywa, w fazie finansowania wpływ właścicielski, a w fazie skalowania zdolność do zarządzania zespołem, infrastrukturą i oczekiwaniami inwestorów. Powszechna narracja o założycielu może natomiast upraszczać ten proces i wzmacniać tych, którzy najskuteczniej dbają o własną widoczność. Jest to krytyczne spojrzenie na mit założyciela jako jedynego źródła innowacji. Po czwarte, gwałtowny wzrost platformy zamienił konflikt osobisty w problem zarządzania. Książka wyraźnie rozróżnia stworzenie atrakcyjnego prototypu od prowadzenia firmy, która rośnie w tempie przekraczającym możliwości jej pierwotnego zespołu. Wczesny Twitter zdobywał użytkowników, uwagę mediów i poparcie wpływowych osób, lecz popularność nie usuwała problemów organizacyjnych. Przeciwnie, zwiększała presję na decyzje dotyczące niezawodności usługi, zatrudnienia, finansowania, strategii i reprezentowania firmy na zewnątrz. Bilton opisuje, jak osobiste animozje między liderami zaczęły wpływać na sposób podejmowania tych decyzji. Zmiany na stanowisku dyrektora generalnego są w tej perspektywie nie tylko dramatem biograficznym. Ujawniają podstawowy dylemat startupu, czy firma ma pozostać pod kontrolą pierwotnego twórcy, czy przejść w ręce osoby lepiej przygotowanej do zarządzania większą organizacją. Dorsey został zastąpiony przez Williamsa. Później Williams ustąpił miejsca Dickowi Costolo. Każda z tych zmian była związana z układem sił w Radzie, oczekiwaniami inwestorów oraz oceną kompetencji przywódczych. Ważne jest również to, że wzrost zwiększa wartość sporów o reputację. Kiedy firma staje się rozpoznawalna, tytuł współzałożyciela, dostęp do mediów i miejsce w oficjalnej historii nabierają wymiernego znaczenia. Mogą wpływać na autorytet, relacje z inwestorami i przyszłą zdolność odzyskania wpływu. Hatching Twitter nie oferuje prostego wzorca dobrego zarządzania, ale przekonująco pokazuje, że nierozwiązane konflikty we wczesnym zespole nie znikają wraz z sukcesem. Zwykle stają się bardziej kosztowne i publiczne. Na koniec, reportaż Biltona demitologizuje kulturę Doliny Krzemowej i jej opowieści o geniuszu. Wyjątkowość Hatching Twitter wynika również z metody autora. Bilton opiera narrację na szerokim materiale reporterskim, obejmującym rozmowy ze świadkami, dokumenty oraz wewnętrzną korespondencję. Dzięki temu książka ma tempo opowieści o start-upie, ale jej głównym celem pozostaje analiza relacji między ludźmi, którzy walczą o wpływ na firmę i jej historię. Autor nie traktuje technologii jako autonomicznej siły. Pokazuje, że decyzje o produkcie, stanowiskach i komunikacji publicznej były podejmowane przez osoby z konkretnymi ambicjami, lękami i ograniczeniami. Taki sposób przedstawienia wydarzeń odróżnia książkę od hagiograficznych biografii biznesowych. Założyciele nie są tu nieskazitelnymi wizjonerami, a sukces Twittera nie stanowi moralnego dowodu na słuszność każdej ich decyzji. Bilton opisuje lojalności, urazy, autopromocje i rywalizacje o uznanie. Wątek samotności, szczególnie wiązany z niektórymi postaciami i potrzebą stałego kontaktu, ma pomóc wyjaśnić emocjonalne tło platformy. Jest to interpretacja, która może wydawać się zbyt szeroka, ale zwraca uwagę na fakt, że narzędzia komunikacyjne odpowiadają także na społeczne pragnienie obecności innych. Czytelnik powinien zarazem pamiętać, że jest to książka reporterska, a nie neutralny zapis sądowy. Dobór relacji i ton portretów mogą skłaniać odbiorcę do określonych ocen, zwłaszcza w przedstawieniu Dorseya i Williamsa. Jej wartość leży jednak właśnie w odejściu od wygładzonej firmowej legendy i w pokazaniu, jak trudno ustalić jedną bezsporną wersję historii innowacji. Podsumowując, Hatching Twitter warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią mediów społecznościowych, przedsiębiorczością technologiczną, kulturą Doliny Krzemowej oraz mechanizmami władzy w młodych firmach. Nie jest to poradnik o budowaniu startupu ani historia produktu opowiedziana przez pryzmat kodu i kolejnych funkcji. Najwięcej skorzystają osoby, które chcą zrozumieć ludzką cenę gwałtownego wzrostu, znaczenie konfliktów między współzałożycielami oraz wpływ narracji publicznej na realną pozycję w biznesie. Praktyczną korzyścią z lektury jest bardziej trzeźwe spojrzenie na założycielstwo. Książka uczy, że trzeba od początku rozmawiać o odpowiedzialności, kontroli, własności i sposobie podejmowania decyzji. Pokazuje też, że dobry pomysł, rosnąca liczba użytkowników i medialna popularność nie zastępują sprawnego zarządzania. Intelektualnie jest to interesujący zapis chwili, do której proste narzędzie SMS przekształciło się w infrastrukturę publicznej rozmowy, zdolną wpływać na wiadomości, kulturę i politykę. Na tle wielu książek o firmach technologicznych reportaż Biltona wyróżnia się koncentracją na spornej, wielogłosowej genezie Twittera. Zamiast budować legendę jednego wizjonera, śledzi rozpad przyjaźni, zmianę sojuszy i walkę o to, kto będzie uznawany za autora sukcesu. Ta perspektywa czyni książkę wartościową także dla osób, które znają już podstawowe dzieje Twittera. Przypomina bowiem, że historia technologii jest zarazem historią relacji, interesów i pamięci. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Nick Bilton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.